Ciutko chciałam się podzielić, bo muszę, dlatego że no, kolejny cud się wydarzył w moim życiu. Zdałam prawo jazdy. Naprawdę chwała Panu. Słuchajcie, to był, mówię dlatego, mówię, że to był cud, bo to był cud, naprawdę. Ja nigdy, przenigdy nie chciałam zrobić prawa jazdy. Uważałam siebie za całkowicie beztalencie. I prawo drogowe dla mnie było czymś w ogóle z kosmosu, już kosmos lepiej rozumiem niż prawo drogowe. I nawet się za to nie brałam. Sami wiecie, że bardzo, bardzo nam było zawsze auto potrzebne, tak? Łatwiej by nam się po prostu żyło, bo by nam wygodniej. Natomiast ja się z tym bardzo normalnie godziłam. Nie było to dla mnie jakimś wyczynem, że tam musiałam sobie radzić z autobusami. Mnóstwo ludzi sobie tak radzi i wszystko było dobrze. Ale na takim zakręcie życiowym za pierwszym razem, kiedy tak było źle, pewnego wieczoru, to było 2 lata temu, wiedziałam, że będę musiała powiedzieć z tego świadectwo i bardzo się cieszę, że mogę to mówić. Usłyszałam od Pana Boga taki cichutki głos, prawo jazdy. Oczywiście myślałam, że wiadomo, no jakieś takie ważne rzeczy się może wydarzą w moim życiu, że jakiś taki mój wymysł. Natomiast przez cały tydzień działy się różne dziwne historie. Ciągle było związane z tym i ja ciągle słyszałam prawo jazdy, prawo jazdy, prawo jazdy. I już później zaczęłam się modlić. Mówię, Panie Boże, czy Ty chcesz mi coś powiedzieć? Słuchałam kazania i ktoś mówił świadectwo, jak robił prawo jazdy i coś tam. Słuchałam 2 dni później jakiegoś świadectwa i znowu było coś, że na drodze znaki drogowe kierował i znowu coś z tym związane. O tym mówię, że takie rzeczy się działy. Zaczęłam się o to modlić i mówię, dobrze, Panie Boże, jeżeli to nie jest mój wymysł, bo wiesz, że ja nie chcę, to wiesz, trzeba wpłacić jakieś pieniądze, mnie na to nie stać. Ja mogę pójść się zapytać, ile to kosztuje, a jeżeli dasz mi na to pieniądze, no to ja się zapiszę. I tak zrobiłam. Poszłam z samego rana po tej modlitwie, przed pracą, do środka szkoleniowego. Zapytałam się, ile to kosztuje. Pani powiedziała mi, że kosztuje to 200 zł, których oczywiście ja nie miałam. Co ciekawe, powiedziała mi, wie Pani co, jak mi Pani to doniesie do dzisiaj, popołudnia, to ja już Panią wpisuję. Wiecie, zdziwienie moje było ogromne. No, w każdym razie wpisałam moje dane. Ja mówię, dobrze, Panie Boże, skoro tak, to ja dzisiaj 200 zł powinna mieć. Wiedziałam, że będę mieć 100 zł po południu, ponieważ dorabiałam sobie sprzątanie, więc wiedziałam, że te 100 zł zarobię. Ale 100 zł do 17, mówię, to jest niemożliwe. Ale jeżeli to nie jest mój wymysł, niech tak będzie. Tego dnia, jak przyjechałam do Pani, u której tam sprzątałam, pijąc z nią kawę, rozmawiałyśmy, ona mówi, wiesz co, mam do Ciebie prośbę, potrzebuję, żebyś zrobiła coś więcej i ja bym Ci zapłaciła oczywiście, jeżeli możesz. Gdzie lampka mi się od razu zapaliła, mówi, ja Cię normalnie szoknie, ale niemożliwe. I ona mówi, ja Ci już tu pieniądze zostawiłam, wiecie, idę z taką wiarą, mówię, 200 zł, nie patrzę, 150. Mówi, niemożliwe, jak te 50, już mówię, że jestem na tej drodze, taka wiara we mnie się wzbudziła większa. Ale zbliżała się już było po 15, o 16 kończyłam, już było po 15 grubo, bo już było w 3:30. Powoli zaczynałam zbierać swoje rzeczy. Mówię, no nie wiem, może kogoś w drodze spotkam, ktoś mi da, no nie wiem. Przed wyjściem, jak znosiłam już ostatnie swoje rzeczy, zawołała mnie jej teściowa i pyta mnie, czy mogłabym jej odkurzyć przedpokoik, taki malutki miała. Tylko odkurzyć, nic więcej. Ja mówię, no dobrze, dobrze, w sumie, no mam jeszcze chwilkę, no to wzięłam ten odkurzacz, szybko zaczęłam jej tam odkurzać. Odkurzyłam, zbieram te rzeczy, a ona idzie do mnie, trzyma 50 zł w ręce i mówi, to jest dla Pani. Wiecie co, ja zrobiłam taką głupią minę. Patrzę tak na nią, mówię, ale to jest za dużo. Ona, nie, to jest wystarczająco. Wiecie co, ja wzięłam te pieniądze. No i pojechałam do tego ośrodka szkoleniowego, tak, zapisałam się. No i zaczęłam realizować... Jestem pewna, że Boży plan. Na każdą kolejną ratę Pan Bóg dawał mi pieniądze, naprawdę. Cały egzamin, nagle szefowa dała mi premię, której nigdy nie dostawałam. Ktoś mi coś tam dał. Ja wiedziałam, że to są pieniądze na to prawo jazdy. Zrobiłam te prawo jazdy, znaczy ten kurs cały. Natomiast, wiecie, no, nie byłam posłuszna Bożemu Słowu. Nie stawiłam się nie poszłam na te testy w ośrodku, ponieważ uważałam, że nie jestem dobrze przygotowana, nie potrafię, nie rozumiem tego jeszcze, no nie wiem, no nie dam rady. I tak odwlekałam. Stanęłam raz, oblałam, stanęłam drugi raz, oblałam, za trzecim razem mi się udało. Później chciałam przystąpić do jazdy, bo to też w ośrodku szkoleniowym trzeba zdać. bałam się, wykupiłam sobie kilka jazd, ale cały czas uważałam, że nie dam rady, no nie poradzę sobie z tym, to jest chyba jednak, wiecie, taki cud się wydarzył, a ja i tak ciągle podawałam to pod wątpliwość, aż się wtedy rozchorowałam. Wtedy byłam chora i znowu na rok musiałam odłożyć to prawo jazdy, tak? Natomiast teraz Pan Bóg na kolejnym zakręcie mojego życia pokazał mi, że ja muszę być posłuszna aż do końca, tak? On ma taki plan i dzisiaj wiem, z czym to się wiązało. Przede wszystkim wiązało się to z tym strachem, którym byłam związana. Strach to jest taka niewidzialna bariera, którą bardzo często boimy się pokonać, nawet w małych rzeczach. Ale jeśli w małych rzeczach nie jesteśmy w stanie zrobić kroku i pokonać swojego strachu i być pewnym tego, że Bóg jest, że nas poprowadzi. Bo tak naprawdę, wiecie co, doszłam do tego, że zawsze, kiedy robiłam coś wbrew sobie, to robiłam to świadomie. Robiłam to świadomie, ten strach mnie paraliżował. Ja wiedziałam, że ja robię źle, ale ja tak się bałam, że nie robiłam tego, co mi Pan Bóg kazał. No i to prawo jazdy było tego takim największym przykładem. I dzisiaj widzę, że Pan Bóg chciał przede wszystkim każąc mi zrobić to prawo jazdy, pokonać ten strach, ten największy strach, jaki miałam, bo ja nie chciałam głównie dlatego, że się bardzo bałam drogi, bałam się jeździć, bałam się jak z kimś jechałam nawet samochodem, że się zginiemy, że się wymijając zahaczymy jakieś takie dziwne rzeczy. I tego się bałam, wiecie? I Pan Bóg dał mi ogromną lekcję i wyrwał mnie z tego strachu, naprawdę. I teraz też mogłam dokupić bardzo dużo jazd, też mi dał na to środki. I nauczyłam się dobrze jeździć. Udało mi się zdać. A chcę powiedzieć też, że bez modlitwy też bym sobie z tym nie poradziła. Jakbyście nie stali w modlitwie za mną, to sama też bym tego nie pokonała. Także dziękuję dzisiaj Wam wszystkim za to, że staliście za mną, że jesteście ze mną zawsze, kiedy potrzebuję modlitwy. I jeszcze raz dziękuję za wstawiennictwo. Dziękuję.
Mamy taki dobry zwyczaj, że Bóg...
Chciałam coś powiedzieć, nie będzie to żadne świadectwo, tylko coś, co dla mnie jest bardzo dziwne i miłe. Cały czas tu chodzi o Teresę. Była taka sytuacja, że gdzieś 2-3 tygodnie temu, jak byłam u niej w szpitalu, jak była za pierwszym razem, kiedy była jeszcze świadoma i można powiedzieć, że w ogóle wszystko rozumiała, co się do niej mówi, zabrałam ją na wózku do takiego parku tam koło szpitala, co jest, i rozmawiałyśmy sobie dosyć długo, wtedy była piękna, słoneczna pogoda. I Teresa miała wtedy jakieś wspomnienia. Wspominała wszystko, co działo się dawno temu i nie mówiła w ogóle o bieżących sytuacjach, tylko cały czas, co było 10-15 lat temu. I w pewnym momencie powiedziała, że chciałaby zobaczyć naszego wspólnego takiego znajomego, Tomasza, który tak naprawdę to on nam pokazał, można powiedzieć, kościół właśnie w tym, w którym teraz jesteśmy, zabrał nas do Krakowa, do takiego kościoła albo do Olkusza. I to od niego się wszystko zaczęła ta nasza cała historia z Kościołem, z wiarą. To było 13 lat temu dokładnie. Potem było 10 lat temu, w 2007 roku, nasze drogi się rozeszły z Tomaszem. Tomasz, była taka sytuacja troszeczkę niemiła, nastąpiło takie rozstanie, także Teresa nie miała kontaktu z nim, ani ja, ale często wcześniej wspominałyśmy o nim z dużą sympatią. I nagle Teresa zaczęła mówić, że Sylwia, tak strasznie bym chciała Tomka zobaczyć, chciałabym z nim porozmawiać, mam takie wielkie pragnienie. A ja mówię, Terenia, nie mamy do niego nawet numeru telefonu, nie wiem, co się z nim dzieje, wiemy, że się przeprowadził z mieszkania w Olkuszu i nie jestem w stanie go odnaleźć, choćbym nie wiem, jak chciała. No i na tym się ta rozmowa skończyła, przeszłyśmy na całkiem inny temat. I kilka dni temu wracałam z pracy, w ogóle nie myślałam o tym, wracałam z pracy, podjechałam pod blok, już było ciemno, można powiedzieć, nie wiem, czy była 20, 21. Miałam już wychodzić z samochodu i przypomniałam sobie tą całą sytuację, kiedy Teresa mnie prosiła o ten kontakt z Tomkiem. I jeszcze nie wyszłam z samochodu, tylko tak zamknęłam oczy i mówię, Panie Boże, jak go znaleźć, co mam zrobić? Nie wiem nawet, jaki ma telefon, bo numer telefonu komórki sprzed tych 13 lat to stracił mi się, miałam w starym telefonie, gdzie tam bateria mi się zniszczyła, nie miałam możliwości uruchomienia tego telefonu. I w pewnym momencie pomodliłam się i zamknęłam oczy, pomodliłam się i tak sobie siedzę, myślę, co zrobić, żeby tego Tomka ściągnąć, jak go odnaleźć. Wyciągłam sobie telefon komórkowy i odruchowo wbiłam numer numer telefonu, który mi przyszedł do głowy w tej sekundzie i wydawało mi się, że to jest ten numer do niego. Ja mam bardzo słabą pamięć do numerów i nawet nie pamiętam numeru telefonu do mamy, do córki. Jakbym nie miała komórki, to nie byłabym w stanie do nich zadzwonić. Wystukałam ten numer telefonu, napisałam SMS-a, że nie wiem, czy dobrze piszę, czy do właściwej osoby, ale Terenia jest w ciężkim stanie i strasznie by chciała się z tobą zobaczyć. Jeżeli chcesz, to oddzwoń. Wysłałam SMS-a i wydawało mi się, że w próżnię, tak? Nie wiedziałam nawet, czy numer jest aktywny. Nie odpisał w ten dzień, nie było żadnej reakcji, na drugi dzień tak samo. Dopiero w podwieczór, na następny dzień dostaję telefon od Tomasza. Okazuje się, że to był jego numer telefonu, który miał do tej pory. Mimo, że miał firmę i ma całkowicie inną komórkę, ten numer cały czas gdzieś tam istnieje u niego. I powiedział mi: Sylwia, spytaj się jej, czy chce mnie zobaczyć, bo przyjadę. A wiem, że zaprosił ją na ślub i ona nie pojechała na ten ślub do niego. Więc potem ona go zaprosiła na chrzest tutaj do tego kościoła, on też nie przyjechał, więc te relacje między nimi były naprawdę takie smutne, tak, mało pozytywne. I po tym SMS-ie, tak, raczej po tym telefonie tak strasznie się ucieszyłam. Poszłam do niej do szpitala, ale ona już nie była świadoma, na tyle patrzyła tylko na mnie, nie rozmawiała. Podeszłam do niej do łóżka i mówię: Terenia, Tomek się odezwał, jeżeli chcesz, to przywiozę go tutaj, tylko daj mi jakiś znak, że chcesz go zobaczyć. Ona się patrzyła i nic się nie odzywała, tak? Ja mówię: Terenia, mrugnij chociaż dwa razy oczami. I ona mrugnęła wtedy dwa razy oczami, więc wychodząc ze szpitala zadzwoniłam do niego, mówię: Tomasz, przyjedź jutro, bo nie wiemy, czy zdążysz, tak? Nie wiemy, co się jeszcze wydarzy. Więc na drugi dzień spotkaliśmy się pod szpitalem, faktycznie przyjechał. Poszliśmy do Teresy, przez 3 godziny w ogóle spała, nie dawała żadnych znaków. My czekaliśmy na korytarzu, wchodziliśmy, wychodziliśmy, była tam przy niej rodzina to była chyba żona bratanka, cały czas tam siedziała i powiedziała, że niestety Terenia śpi, że nie ma z nią żadnych kontaktów. No to weszliśmy się z nią pożegnać, tak, po tych 3 czy 4 godzinach. I ja do niej sobie koło niej siadam, cały czas do niej mówiłam, głaskałam ją po ręce, mówię: Terenia, proszę cię, otwórz oczy, zobacz chociaż, kto do ciebie przyszedł. I cały czas do niej mówiłam, ale niestety nie było żadnej reakcji, więc on się do niej podszedł pożegnać, najpierw się pomodlił, długo się modlił nad nią i w pewnym momencie mówi: dobrze, Teresa, to my już idziemy. Położył rękę na jej głowie i ona w tym momencie otworzyła oko. Jedno oko, co prawda nie patrzyła świadomie tak na nas, jak dzień wcześniej na mnie, ale otworzyła to jedno oko na chwilę i zamknęła. I mi się wydaje, że słyszała jednak, że on tam był. I chciałam wam tylko powiedzieć, zobaczcie, jakie to jest dziwne. Nie mam pamięci do telefonów. Nie wiem, skąd mi w tym momencie przyszedł ten numer do głowy. Do tej pory, teraz już go nie pamiętam. Więc była niesamowita sytuacja i też to mówię, opowiadałam właśnie Tomkowi, nawet pastorowi, że nie wiem, czy to można nazwać jakimś świadectwem, czy nie, ale było coś takiego dziwnego i niespotykanego. Także tyle.
Czy Pan Bóg jest dziwny? No nam się tak wydaje, że dziwny, prawda? Dziwny, cudowny, doradca. To są nasze takie odczucia, dziwny, ale on zawsze ten sam jest. Pan Bóg cały czas ten sam jest. To tylko okoliczności, w których często my się znajdujemy, sprawiają, że albo możemy powiedzieć: dziwny, sprawił, uczynił, ale on zawsze ten sam jest. W nocy, w dzień, wczoraj, dzisiaj, jutro, na wieki, on zawsze taki sam jest. Nie wiem, czy powiedzieć to w kategoriach dziwny. Miałem zupełnie co innego przygotowanego i dziś rano, kiedy wcześniej wstałem, kiedy się modliłem, nagle taki wewnętrzny głos, abym mówił na temat modlitwy. Popatrzcie się, kochani, dziś ile było modlitw. Ile dziś było wołania do Najwyższego. A więc temat modlitwy, jakże bardzo potrzebny, jakże bardzo aktualny, jakże bardzo przypominający nam, czego dostąpiliśmy, że my możemy przychodzić, rozmawiać z Najwyższym, że my jesteśmy na równi jak Dawid, jak Anna, na równi jak inni Boży służy, służebnice, którzy przychodzili do Najwyższego, wtedy, kiedy się cieszyli, radowali, wtedy, kiedy byli w niemocy, w słabości, w beznadziejności. Dawid gdy był w jaskini, ukrywał się przed wrogami. Mówi tak, głośno do Pana wołam. Głośno Pana błagam, wylewam przed Nim moją prośbę i o niedoli mojej Jemu opowiadam. Słuchajcie, gdzie Dawid wtedy mógł szukać, u kogo mógł szukać pomocy? Gdzie wtedy Dawid mógł wołać, patrzeć, kierować? Jest w jakiejś jaskini, małej jaskini, a tam już wrogowie, jego przeciwnicy, Saul, wojsko Saula, już tam są w tej jaskini, a on przed nimi się skrył. Wiecie, i to, co mógł czynić, nawet te góry, nawet te, wiecie, te, nie wiadomo, jaka to była głęboka jaskinia, to nie przeszkodziło w tym, gdzie zaczął wołać, głośno zaczął wołać do Pana, wołał, błagał Pana, wylewał przed Nim swoją prośbę, o niedoli Jemu opowiadał. Panie, jeżeli Ty mi nie pomożesz, to ja tu zginę. Panie, tylko Ty. Pan Jezus Chrystus, odchodząc z tej ziemi, niedawno tym się dzieliłem tam na górze tym słowem, powtarzam to, Pan Jezus Chrystus odchodząc mówi do swoich uczniów, mówi do swoich wybranych, umiłowanych, mówi do ciebie, do mnie, do nas. I o cokolwiek prosić będziecie w moim imieniu, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. O cokolwiek w moim imieniu będziecie prosić, ja wysłucham. I Pan Bóg wysłuchuje. Wysłuchał modlitwy Sylwii, wysłuchał modlitwy Patrycji, wysłuchuje modlitwy każdego. Ja tu kiedyś tą usługą na ten temat usługiwałem. Może będzie to tylko przypomnienie, a może będzie to takie odświeżenie, a może będzie to takie kolejne nakierowanie się na naszego Boga, tego, który jest i który ma moc wszelką. Wszelką moc. Właśnie na niebie i na ziemi. Pan Bóg jest tak blisko nas, że my sobie nawet tego nie wyobrażamy, jak blisko jest każdego z nas, ciebie i mnie. Było to po pierwszej wojnie światowej, tydzień przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy do spożywczego sklepu przyszła, w zasadzie wbiegła, starsza, bardzo biedna kobieta, zmęczona, wynędzniała, biedna, jak wspomniałem, i przyszła i poprosiła o trochę żywności, by mogła chociaż przygotować wigilię dla jej dzieci. Właściciel tego sklepu zapytał, ile jest w stanie zapłacić. I kobieta odpowiedziała w ten sposób. Mój mąż nie wrócił z wojny, nie mam pieniędzy, mogę jedynie ofiarować modlitwę. Sklepikarz nie myślał rozdawać żywności za darmo, bo przecież prowadzi interes. Po to ma sklep, aby z tego coś zyskać, prawda? Dlatego odwracając się od tej ubogiej wdowy kobiety, rzekł, napisz swoją modlitwę na kartce. I ku jego zdziwieniu kobieta otworzyła torebkę i wyciąga z tej torebki kawałek papieru i podała mu, mówiąc, napisałam to dziś w nocy, gdy czuwałam nad moim chorym dzieckiem. Zdziwiony właściciel wziął kartkę z jej ręki i w zasadzie chyba natychmiast pożałował, że uczynił, że wziął tę kartkę. Co ma teraz zrobić? Co powiedzieć? Jak się zachować? I nagle myśl taka przyszła do jego głowy. I mówi tak, proszę położyć tę kartkę na szali tej wagi, tej starodawnej wagi. Zobaczymy, ile jedzenia ona jest warta. I ku jego, ta kobieta oczywiście, tę kartkę położyła na tej jednej, na szali I ku jego zdumieniu waga ani drgnęła, gdy położył na drugiej szali bochenek chleba, dodał jeszcze trochę żywności, szala nie drgnęła. Wtedy zaczął rzucać to, co miał pod ręką, na tą szalę, to, co miał, to, co się tam znajdowało i to, co mogło się tam zmieścić, bo ludzie stali tam i obserwowali to z wielkim zainteresowaniem, co się dzieje. Poczerwieniał, burknął coś pod nosem, był zły, że wystawił się na pośmiewisko i wreszcie rzekł do tej kobiety: już więcej tu się nic nie zmieści na tej szali. Ale tu jest torba, proszę, niech pani sama załaduje to wszystko do tej torby, bo ja już jestem zajęty. Ta kobieta, hamując łzy, zaczęła wkładać to jedzenie do torby, wkłada i wkłada, ocierając oczy rękawem. Gospodarz, ten właściciel, ten sklepikarz, starał się nie zwracać uwagi, ale zauważył, że dał jej tak dużą torbę, która w zasadzie tam jeszcze troszeczkę było miejsca, więc gdzieś tam miał kawałek sera i jeszcze tego kawałek sera wrzucił do tej torby i kobieta odeszła. Kiedy ta kobieta odeszła, sklepikarz nie mógł dojść do siebie. Zaczął oglądać, patrzeć, co się dzieje, patrzy na tą wagę i zobaczył przyczynę, co się stało. Po prostu waga była złamana. W pewnym momencie tam jedna z tej części po prostu pękła. Ale gdy o tym zaczął rozmyślać, zdumienie tylko coraz bardziej wzrastało. No bo dlaczego kobieta, która przyszła po żywność z prośbą, z błaganiem, dlaczego ta kobieta miała wypisane modlitwy na tej kartce i położyła, gdy o to poprosił? Następne zdumienie. Dlaczego przyszła akurat w tym momencie, kiedy waga pękła, kiedy tamta część pękła, lub dlaczego waga pękła, dlatego że gdy ta kobieta przyszła? No trudno mu to było zrozumieć. Przecież nieco wcześniej komuś tam ważył towar i wszystko było ok, wszystko było w porządku. Dlaczego nie zauważył, że ta waga jest złamana, że ta waga tam pękła, gdy kładł. I minęło dużo, dużo lat. Sklepikarz, ten człowiek, jako stary człowiek, wciąż myśli o tym wydarzeniu. To nie był sen, to nie był wytwór fantazji, to była rzeczywistość. Przecież ciągle jeszcze ma ten skrawek papieru, na który patrzy, który jest przed jego oczami, na którym kobieta wypisała modlitwę: proszę Boże, Ojcze kochany, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Napisała: chleba naszego powszedniego, Boże, daj nam dzisiaj. To była rozmowa z Panem Bogiem. To było to wołanie do Pana Boga. To było to wylewanie przed Panem Bogiem prośby o tej niedoli. Kochani, modlitwa to jest pewien klucz, pewna możliwość, którą Pan Bóg Tobie darował w Twoje życie. Modlitwa to jest dostęp do Pana Boga. W modlitwie jest pewna moc, jest ratunek, jest zaopatrzenie od Wszechmogącego, a w zasadzie odpowiedź właśnie na to, o czym teraz powiedziałem. To przez modlitwę, kiedy przychodzimy jako Jego dzieci, dzieci do Ojca Wszechmogącego, Pan Bóg okazuje ratunek, Pan Bóg daje zaopatrzenie, Pan Bóg objawia swoją moc, Pan Bóg po prostu odpowiada. Ale też takie pytanie dla nas, prawda? Jeżeli Pan Bóg wie, czego my potrzebujemy, czego Ty potrzebujesz, czego ja potrzebuję, no to dlaczego mamy modlić się i prosić o to Pana Boga? Przecież On jest wszechmogącym, prawda? Jest napisane, że zanim jakakolwiek myśl czy słowo pojawi się na naszym języku, to On doskonale już o tym wie. A jednak Pan Bóg uczy nas, aby się modlić. Pan Jezus mówi nam, że nie powinniśmy się troszczyć, ponieważ nasz Ojciec Niebiański wie, czego potrzebujemy, wie, czego potrzebujemy przed tym właśnie, zanim Go poprosimy. To jest Mateusza 6, rozdział 8 wiersz. A jednak Pan Jezus Chrystus uczy nas modlić się: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. W modlitwie pańskiej, którą Pan Jezus nauczył uczniów, tam jest między innymi właśnie to zdanie: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Mateusza 6,11. Nawet więcej Pan Jezus podkreśla w Mateusza 7 rozdział i 7 wiersz: proście, proście, a będzie wam dane. Proście, a będzie wam dane. Jakuba 7 rozdział 16 wiersz: wiele może modlitwa sprawiedliwego. Wiele może. Pan Jezus zapewnia nas, że z jednej strony On doskonale wie, to jest prawda, wie, czego potrzebujemy, a jednej z drugiej strony chce, abyśmy Go prosili o to. Kochani, Pan, tak stricte to nie mamy takiej odpowiedzi, dlaczego. Po prostu Pan tak pragnie, tak chce. Ale z drugiej strony, to kochani, Pan Bóg tak to sprawił, uczynił, że modlitwa przynosi w nasze życie, co On wie, że potrzebujemy, to, co On chce nam dać, ale jednocześnie jest to pewna nasza postawa tego oczekiwania, tego przyjścia do tego, który może, przyjścia do tego, który o tym doskonale wie. I On doskonale wie, On widzi, że my przyjdziemy. On wiedział o tej kobiecie, On doskonale o niej wiedział. Wiedział o jej niedoli, wiedział o tym wszystkim. To Pan Bóg sprawił, że cyk i waga pękła, aby było świadectwo, aby okazało się, że ta modlitwa tej biednej kobiety Pan Bóg usłyszał. Nie był zbyt daleko, prawda? To, kochani, Pan Bóg czyni, sprawia. Kiedy czytamy w 1 Samuelowej 1,6, Anna była bezpłodna. Niesamowity problem dla niej to był, bo jej, powiedzmy, rówieśniczka czy przeciwniczka miała dzieci i prześladowała ją, i kpiła, poniżała ją, pogardzała nią niesamowicie, a ona biedna, chociaż mąż mówi: ja ciebie kocham, ja ciebie, ofiary jej dawał szczególne, ja ciebie kocham, ale nic to, ten problem był tak wielki. I cóż mogła uczynić? Uczyniła to, co mogła uczynić. Wtedy, kiedy byli w świątyni, jest napisane, otworzyła swoją duszę, otworzyła siebie przed Wszechmogącym i tam złożyła ślub. Boże, Panie Boże, jeżeli wysłuchasz moją modlitwę, Panie Boże, jeżeli użalisz się nade mną, Panie Boże, jeżeli dasz mi syna, potomka płci męskiej, jeżeli dasz mi syna, Panie, ja Ciebie ubłogosławię i oddam to dziecię już na zawsze dla Ciebie. Wylała swoją duszę. Ona nawet nie ustami mówiła. To jej serce, to jej dusze, dusza przed Bogiem tak była otworzona, tak blisko Pana była. I Pan Bóg to zobaczył. I Pan Bóg doskonale wiedział, zanim zaczęła wołać do Wszechmogącego, że będzie ktoś taki jak Samuel, a ona... A Anna w tym posłuszeństwie, że oddała Panu Bogu właśnie to dziecię ukochane, wymodlone, to Pan Bóg tą bezpłodną kobietę, niepłodną, pobłogosławił, że urodziła dwie córki i trzech synów. Pan Bóg Wszechmogący. Pan Bóg doskonale wiedział o nędzy, problemie tej kobiety i tak cudownie pobłogosławił. Wiedział, słyszał modlitwę Jonasza, tego nieposłusznego człowieka. Pan Bóg mu powiedział, idź tam i mów i zwiastuj, a na przekór, a nie. I poszedł w drugą stronę, wybrał swoją drogę i poszedł w drugą stronę. Nareszcie będę miał spokój od tego, co mi nakazuje, od tego, co mi dyrektywy, co mnie... Będę miał spokój. Jakiś zadowolony wsiadł na statek, poszedł spać, zasnął, nie odczuwał, że jest burza, nie widział nic, nie, to go nie interesowało. Do czasu, do momentu. A Pan Bóg zaczął tą łódką, zaczął tym statkiem czepać. Tak niesamowicie inni powstawali, inni zaczęli wołać i jego obudzili. Czemu śpisz? Czemu nie wołasz? Czemu nie modlisz się? Kim jesteś? On wiedział, co zrobił. Wiedział, co zrobił. Nie powinien w tą stronę iść. Nie powinien tam iść. Mówi tak, to ja jestem temu winien, że to na ten okręt, że Pan Bóg dotyka, że Pan Bóg. No i cóż mieli uczynić? Nie chcieli. Wyrzućcie mnie. Będziecie oswobodzeni. Wyrzucili go. Popatrzcie, jaki jest miłosierny Pan Bóg. Jonaszu, byłeś nieposłusznym. Jonaszu, wybrałeś swoją drogę. Trudno. No to chciałeś, no to masz. Wyrzućcie. I wyrzucili. A ten łaskawy, miłosierny Pan Bóg przygotował wielką rybę i ta go zachowała. Pan Bóg zachował go, przez tą rybę został uratowany i wtedy, to nie było tak, że od razu, no jasne, że nie utopił się, prawda, ale będąc w rybie jest napisane, kiedy życie we mnie ustawało. Po prostu on tam zaczął umierać. Być może zaczął się dusić, ja nie wiem. Zaczął umierać, gdy życie we mnie ustawało, odchodziło. Wtedy zawezwałem do Wszechmogącego. Popatrzcie się, Saul gdzieś tam w skałach, ponad potężnymi górami. Jonasz gdzieś tam w głębi mórz tego morza głęboko. I Pan Bóg słyszy. Saula słyszał, Jonasza słyszał. Proszę? Dawida. Pan Bóg usłyszał. Nakazał rybie, wyrzuciła go. Tak to ja byłem. Kochani, Pan Bóg doskonale wie. Pan Bóg wie, ale dlaczego więc? Dlaczego Pan Bóg mówi, wołajcie do mnie? Dlaczego głośno wołajcie? Dlaczego ten, który wie, chce, pragnie, abyśmy prosili? Po prostu odpowiedź chyba jest taka. Pan Bóg tak bardzo pragnie naszych serc. Tak bardzo pragnie tej intymnej społeczności. A nie ma nic cudowniejszego, wspanialszego, niż w niemocy, w problemie przychodzą nasze dzieci do nas. My przychodzimy do jakiegoś przyjaciela, a my, Boże dzieci, przychodzimy do tego, który jest najlepszym przyjacielem. Przychodzimy do Pana Boga i oczywiście tylko ten, który jest wszechmogący, Bóg Pan, On ma moc zaopatrzyć, wysłuchać i pobłogosławić, bo wszystko we wszechświecie należy do Niego. Co jest Twoim? Bracie, siostro, co jest Twoim? No możesz powiedzieć, mój samochód, bo zarobiłem. Bzdura, nieprawda. Mój dom, bo wybudowałem. Bzdura, to nie jest prawda. Gdyby Pan Bóg nie dał ci błogosławieństwa, zdrowia, pieniędzy, nic byś nie miał. To jest wszystko Boże. Wszystko do Pana leży. Z Bożej łaski my możemy to mieć, nabywać. Ale to jest wszystko jest Pana Boga. Zobaczmy, jak Pan Bóg wychodzi naprzeciw. Jak Pan Bóg się troszczy. Jak Pan Bóg wysłuchuje. Jak Pan Bóg błogosławi. Oczywiście Pan Bóg, który jest wszechmogącym, On by z totalną łatwością mógł zaopatrzyć wszystko w Ciebie, co jest nam potrzebne, Ciebie, mnie, co jest potrzebne, nie czekając na to, aż Go poprosimy. Ale Pan Bóg tak to uczynił, tak ułożył swój stosunek właśnie Boga do Ciebie, nas do Pana Boga, bo On tak bardzo nas kocha. On tak bardzo nas miłuje, że nawet tego nie umiemy, nie potrafimy zrozumieć. On po prostu pragnie tego intymnego, bliskiego przebywania w Tobie, z Tobą, a my razem w Nim. I modlitwa to jest o wiele więcej niż coś między słowami drogi Panie Boże i na końcu amen. Modlitwa to jest ta ciągła wymiana miłości między Tobą, Ojcem naszym, Bogiem, wyrażona w myślach, wyrażona w słowach i chwała Panu Bogu, że również i w naszych czynach. Czy to czynimy? Czy trwamy w tym? Czy czynimy modlitwę? Czy rozmawiamy z Panem Bogiem właśnie tak intymnie, tak blisko? Powiem zupełnie szczerze, jestem pod wrażeniem modlitwy Sylwii. Rzeczywiście rzadko modli się tu w zborze. Ale popatrzcie się, jak wylała przed Panem, jak otworzyła przed Panem siebie. Panie, abyś pomógł, Panie, abyś wysłuchał. No właśnie, modlitwa to otwarcie się na Jego obecność, na Jego siłę, na Jego moc w Twoim i w naszym życiu. Tak było w życiu Anny, tak było w życiu wielu innych, tak było w życiu Patrycji, tak. Popatrzcie się, Patrycja, która przed chwileczką składała tutaj świadectwo. Pan musiał ją podnieść, Pan musiał ją oczyścić, Pan musiał ją przemienić, Pan musiał jej pokazać coś, co sprawiło, że Pana Boga nie było tak blisko jej życia. Ale kiedy to nastąpiło, kiedy Pan ją przytulił, bo nie to, że Patrycja tak chciała, tak zapragnęła, Pan w swojej wielkiej miłości przyszedł, podniósł ją i popatrzcie się, jakie źródło błogosławieństwa Pan Bóg jej daruje, jak ją błogosławi. To Pan Bóg chce czynić w życiu Twoim, w życiu moim, w życiu każdego jednego z nas. Ale, kochani, wyobraźmy sobie coś takiego, gdyby Pan Bóg zaspokajał nasze potrzeby, każdą naszą prośbę, potrzebę, bez takiego włączenia Ciebie, nas, właśnie w ten proces. Prosimy, Pan Bóg, Panie, Ty wiesz, że potrzebuję i Pan Bóg obdaruje. To kochani, czy nie byłoby to coś w rodzaju, że Jego obdarowanie nas, czy Jego zaopatrzenie robiłoby wrażenie takiego przypadku? O, po prostu zdarzyło się, albo jeszcze inaczej, po prostu należało mi się to. Taka postawa. I jest możliwość właśnie takiej postawy, to mi się należy. Panie, to mi się należy, albo o, zdarzyło się, zdałam egzamin, zdarzyło się. Nie. Wtedy, kiedy właśnie przychodzimy, wtedy Pan tak bardzo się cieszy. O, moje dziecko przyszło. O, moje dziecko mi ufa. O, moje dziecko oczekuje na mnie. Biedna wdowa, ta uboga wdowa, właśnie cóż ona miała zrobić? Miała dzieci, chore dzieci, bez męża, sama i nie ma co jeść. Ja tego nie rozumiem i chwała Panu Bogu, że tego nie rozumiem. Co znaczy taki głód, powiedzmy? Cóż ona miała zrobić? Ale wiedziała, że jest Bóg, który zaopatruje, który obdarowuje, który... No i napisała tą modlitwę i poszła. I poszła, a Pan Bóg resztę uczynił, zaingerował, zadziałał, sprawił. Kochani, mamy taki przywilej zobaczenia, jak On zaspokaja, jak Bóg zaspokaja nasze, Twoje, moje potrzeby w odpowiedzi na modlitwę i wtedy zaczynamy więcej rozumieć, jak On o nas dba. Jak Jemu, jak Panu Bogu na nas zależy. Widzimy, jak On o nas się troszczy. I to o te najmniejsze detale naszego życia. Wiecie, ja dziś zwiastuję to Boże Słowo, mówię o tym, ale powiem tak szczerze, myślicie, że nie mam takich chwil, takich jakby bezsilności, tak mi się wydaje, że już sobie nie umiem poradzić z tymi problemami. Mam takie chwile. Okłamałbym was, gdybym powiedział, że tak nie jest, ale jest Boże Słowo i kiedy czytam Boże Słowo, no właśnie, głośno do Pana wołam, głośno Pana błagam, wylewam przed Nim moją prośbę o niedoli mojej, Jemu opowiadam, a Pan Bóg słyszy. I nagle daje takie słowo, odrzuć lęk, nie bój się, to co wieczorem, późno wieczorem, właśnie taki byłem, Panie, nie umiem, jest, tak mnie gdzieś lęk, obawy, wiecie, nie wiem, wynikające z całego dnia czy coś, takie mnie ogarnęły i modlę się, rozmawiam z Panem Bogiem. I czy przypadek, otwieram tę księgę i czytam to Boże Słowo i słyszę nagle taki głos, wyślij SMS-a do Sławka, on tam był przy mamie, to było późno wieczorem. I kochani, zdumiewające, bo ktoś z jego najbliższej rodziny wcześniej powiedział, dla mamy już nie ma żadnych szans. To go tak dobiło. On tak płakał przede mną. On mówi, pastorze, bo nie SMS-a, ale telefonował. Mówi, pastorze, wy jesteście naszymi przyjaciółmi, tylko wy i tylko wy. Ktoś z najbliższej rodziny powiedział, koniec, nie ma szans. Kochani, nie ma przypadku. Nie ma przypadku. Mamy Boże Słowo. Duch Święty jest tym, który mówi, który działa. Wczoraj jak wracaliśmy, to w zasadzie cały czas rozmawialiśmy na temat Boga i na temat tego, jak bardzo ważnym jest, słysząc głos Ducha Świętego, być temu posłusznym. Bo bardzo często dla nas problemem, wiecie co jest? My wiemy, my słyszymy, tylko jesteśmy nieposłuszni. Tu jest właśnie problem. My wiemy, w wielu wypadkach mamy Boże Słowo, co mamy uczynić, jak mamy, ale brakuje nam tego posłuszeństwa. I Pan Bóg jest tym, który się troszczy. Zanosząc prośby do Boga, uznajemy Go jako źródło tego, który może właśnie to uczynić, który może wysłuchać, który może cudownie, wspaniale pobłogosławić. Bóg nakazuje nam, byśmy prosili, ponieważ przez to sobie uświadamiamy, że tylko On jest jedynym źródłem właśnie tego wszystko, zaopatrzenia tego, czego potrzebujemy i co później otrzymujemy. Pan Bóg jest Bogiem cudów. Wyobrażamy sobie Eliasza, Bożego sługę, jest susza i Pan Bóg mówi, pójdziesz tam do wdowy. Oczywiście wcześniej jest ta lekcja. Pan Bóg nic nie czyni z przypadku. Najpierw nauczył go, jestem z tobą, nakazałem krukom. Wyobrażacie sobie ptaki jakieś, gdzieś tam jesteśmy nad strumykiem, jakiś ptak punktualnie, codziennie przynosi mięso, przynosi pokarm, przynosi powiedzmy chleb. Kto to uczynił? Pan Bóg. Ja nie wiem w jaki sposób. Tak czytamy, ten strumyk, on z tego pił. I później mówi, idź do wdowy. Przychodzi do wdowy? Dlaczego nie kogoś majętnego? Przychodzi do wdowy i mówi, daj mi co zjeść. A ta biedna wdowa, mająca tylko syna, mająca garść mąki i tam troszeczkę oleju i mówi, mężu Boży, gdybyś ty wiedział, to już jest ostatnia garść, troszeczkę oleju i gdy to upiekę, dam synowi, ja zjem troszeczkę i chyba umrzemy. A co Eliasz mówi? Idź upiec i daj mi to. No, chyba się pomylił, chyba się przejęzyczył. Biedna wdowa, dziecko głodne, ona nie mając co jeść i daj mi. Egoista? Nie. Nie, to była niesamowita lekcja właśnie dla ciebie, dla mnie, dla każdego jednego z nas. Posłuszeństwo. Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Posłuszeństwo to jest błogosławieństwo. I ona nie zawahała się. Dobrze. I w momencie, kiedy to uczyniła, idź, pożyczaj, ile tylko możesz. Kto jest w zasięgu jakiekolwiek naczynia? Bo Pan Bóg otworzył błogosławieństwo. Dopóki starczyło naczyń, to oliwa się lała i lała i lała i lała. Ona przynosiła, a oliwa się lała, by mogła sprzedać, by mogła później kupić, by mogli żyć. Tak Pan Bóg czyni. Tak Pan Bóg sprawia. Tak Pan Bóg się troszczy. Ale kochani, Pan Bóg jest tylko źródłem. Pan Bóg jest ostatecznym źródłem wszystkiego, co ty, co ja, co my otrzymujemy. Czasami Bóg czeka, aż Go poprosisz, ponieważ wtedy zauważamy, te potrzeby, które Pan Bóg nam je spełnia, sprawia i czyni. I Anna, ta bezpłodna Anna powiedziała, Pan jest Bogiem, który wszystko wie. Kochani, kończąc, Bóg czeka, aż Twoja potrzeba stanie się dla Ciebie tak realna, sam temu nie podołam, sam nie dam rady pomimo usilnych usiłowań, starań, ale Ty wszystko możesz. I może znajdujemy się w takiej sytuacji. Może doprowadzeni jesteśmy w swoim życiu do takiej sytuacji. Panie, nie daję rady. Panie, nie umiem. Panie, nie potrafię. Jestem bezsilny, ale wiem, że Ty wszystko możesz. To może boleć. To może boleć. Możemy nawet zadać pytanie Panu, dlaczego, chociaż nie powinniśmy. Panie, jeżeli Ty ująłeś moje życie w swoje dłonie, jeżeli Ty posłałeś swojego Syna, Pana Jezusa, kochanego Syna, jednorodzonego Syna, który tak strasznie cierpiał po to, abym ja był zbawiony, tylko dlatego, że uwierzyłem, że Pan Jezus cierpiał, Pan Jezus umarł, że jest to wystarczająca cena mojego zbawienia. Jeżeli Pan Bóg to objawił, pokazał, no to takie coś, jak powiedzmy coś, co potrzebne do życia, chleb, potrzebne do czegoś innego. Czy Pan Bóg się o to nie zatroszczy? No zatroszczy się, oczywiście, że zatroszczy się. Ale Pan Bóg właśnie często w tych próbach, niemocach, wiecie, nie przychodzi od razu. Niekiedy to jest tak, że wołamy, pościmy, w naszym przypadku prawie 40 dni i tak po ludzku rzecz biorąc, tak jak i Sylwia, ile razy jesteśmy u Tereni, przychodzimy nawet i ręka kiedyś mi mówi, jak tam Terenia? No mówię, w takim niebycie. Mówię, ja już myślałem, że już będzie zupełnie inaczej. Czekamy, ale modlimy się i ufamy temu, który jest wszechmogący. Kochani, Pan Bóg czeka może właśnie na taki etap Twojego, mojego życia. Wylałam swoją duszę przed Panem. Słuchajcie, może, ja nie wiem, jak Wy, może to są takie modlitwy, o Panie, bo Teresa jest chora, Panie, pobłogosław ją, uzdrów ją. Takie wypowiedziane, takie, ja wiem, że tak nie jest, ale jest taka możliwość. Panie, uzdrów Teresę, Panie, uzdrów kolano Mikołaja. Panu Bogu o coś innego chodzi, o zupełnie coś innego. Słuchajcie, kiedy przychodzimy przed oblicze Pana Jezusa Chrystusa, kiedy pokutujemy, to nie jest to takie, Panie wiesz, Panie takie suche, takie, wiecie, takie, kiedy przychodzimy w pokucie przed oblicze Pana, obnażamy się zupełnie, totalnie, całkowicie, nie wstydzimy się. Panie, wyznaję, jestem brudny, jestem grzeszny, upadłem, zgrzeszyłem, zasmuciłem Cię, Panie, wiem, że nie powinno tak być. To jest właśnie to. Takie autentyczne, takie szczere przyjście przed oblicze tego Najwyższego, Najświętszego. Jeszcze raz, jeżeli Pan Bóg posłał Pana Jezusa, by Ciebie wyratować, by Ciebie zbawić, by mnie, każdego z nas, jakimiż my powinniśmy być w naszej świętości życia, w bojaźni życia, w codziennym naszym życiu, jeżeli Boży Syn, Pan Jezus, który grzechu nie popełnił, Pan Bóg, który stwarzał ten świat, zajął Twoje miejsce, cierpiał za Ciebie, to będę taki bez duszy, będę taki bez uwielbienia, będę taki, brakuje mi słów, kochani, wylałam swoją duszę w tej bezsilności, w tej mocy. A więc wylewajmy nasze dusze. A więc przychodźmy przed oblicze Najwyższego. Właśnie takimi jesteśmy, bo modlitwa to jest łączność z Panem Bogiem. Bo modlitwa to jest rozmowa z Panem Bogiem. Bo modlitwa to jest postawa po prostu tego, czego Pan Bóg pragnie, z czego się cieszy. Ale jest bardzo istotne, bardzo ważne, jeszcze jedno takie zdanie. Postawa życia modlitwy Panie, gdy znamy to źródło, gdy znamy ten adres Pana Boga. Bo wielu jest tak, wczoraj bardzo dużo na ten temat rozmawialiśmy, właśnie jadąc. Nawet i temat modlitwy. To jest zupełnie coś innego, pewna formułka taka wyuczona. To nie chcę powiedzieć, że to nie jest modlitwa, ale modlitwa to jest otworzenie się, to jest wylanie, to jest takie intymne, takie bliskie, tak jak mąż i żona, tak jak dzieci i rodzice. Tam nie ma tajemnic, tam jest takie odarcie się, otworzenie się właśnie jeden przed drugim. I Pan chce, abyśmy podobnie takimi samymi stanęli przed oblicze Najwyższego, przed obliczem Boga i Pana. A On daje obietnice. On daje wspaniałe obietnice. Daje te obietnice, gdy będziemy Jemu ufać, Jego obietnicom, to siła modlitwy stanie się realnością w naszym życiu, w Twoim życiu i w moim życiu. I kochani, ja Wam z tego z całego serca życzę, a także i sobie. Pan Bóg słyszy, Pan Bóg pragnie, Pan Bóg tuli nas do siebie. Kochane dziecko, ja wszystko wiem i dobrze, że przyszedłeś do mnie, bo ja mam moc. I właśnie z tej mocy chcę Ci udzielić. Kochani, niech Boża łaska, Bożej miłości, Bożego błogosławieństwa stąpi na Was. Otwierajmy duszę przed Panem, otwierając nasze usta jako uwielbienie, dziękczynienie. Pokutujmy, wyznajmy grzechy. Nie wiem, jak długo żyć będziemy. Dziś jest czas łaski, dziś jest możliwość przyjść pod krzyż, wyznać swoje grzechy, powiedzieć: Panie Jezu, dziękuję, umarłeś za mnie, umarłeś za każdy mój grzech. Panie Jezu, wiem, że Ty mnie kochasz. Przychodzę do Ciebie tak, jaki jestem. Przenoszę też moje prośby, błagania o moich bliskich niezbawionych, o Panie uzdrowienie, o Panie o potrzeby, które Ty doskonale wiesz. Ty jesteś mocą z nieba obdarowującą nas. Takiego Ojca mamy, takiego kochanego Ojca mamy, do takiego cudownego Ojca należymy. Czy niech będzie Jemu chwała? Niech będzie Jemu chwała i cześć i uwielbienie. Amen.